Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Dzisiaj porozmawiamy o mądrym pomaganiu. Rozpoczął się kolejny sezon mobilnego wsparcia dla osób w bezdomności w Gdańsku. Ruszył autobus SOS, a jego działalność do końca marca będzie. Dzisiaj ze mną w studio pan Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autobus SOS to duże wsparcie. Kto z niego korzysta i czy dużo osób korzysta? Sprawdził się, skoro kolejny rok będzie działał.
Tak, w tym roku to już dziewiąty raz, kiedy po ulicach Sopotu i Gdańska jeździ autobus SOS, wspierając osoby potrzebujące. Osoby, które to nie są tylko i wyłącznie osoby bezdomne. Zauważamy, że też osoby starsze czasami przychodzą, mówiąc o tym, że nie mają pieniędzy na jedzenie, biorą sobie w słoiki, w różnego rodzaju garnki, zupę i niosą do swoich domów. Oczywiście zgłaszamy takie rzeczy w Ośrodku Pomocy Rodzinie, aby sprawdzić sytuację tych osób, żeby nie pozostawiać ich samych sobie. No ale tak naprawdę autobus SOS wspiera bardzo, bardzo szeroką grupę. Zatrzymując się na przystankach już od tych 9 lat tych samych, powoduje, że ta grupa osób jest bardzo duża.
Bo to i jedzenie, i ubranie, ale też pomoc medyczna.
Tak, jest ratownik medyczny, są pracownicy socjalne, także jeżeli ktoś tylko i wyłącznie ma ochotę pojechania do placówki typu ogrzewalnia, to oczywiście też autobus do takiej placówki dowozi. Jedyną tutaj rzeczą, którą przestrzegamy, to jest trzeźwość. To znaczy nie mogą mieć powyżej promila alkoholu we krwi, żeby do takiej placówki po prostu trafić.
Ogrzewalnia. Jaką jeszcze pomoc przygotowano dla osób bezdomnych?
No, Gdańsk ma bardzo szeroką paletę wsparcia osób w kryzysie bezdomności. Tutaj oczywiście autobus jest bardzo ważnym elementem takiej interwencyjnej pomocy, ale mówimy tutaj o sleepwalkingu, czyli o działaniach osób, które chodzą po ulicach miasta Gdańska i szukają osób w kryzysie bezdomności. Tutaj mówiąc o mądrym pomaganiu, jak można mądrze pomagać, to mówimy też o tym, że Gdańsk jest jedynym miastem, który ma aplikację mobilną, ona się nazywa Arels, w której każdy z mieszkańców może zgłosić nam miejsce, gdzie widzi osoby w kryzysie bezdomności. I taka informacja trafia do naszych sleepworkerów i oni w przeciągu tygodnia czasu trafiają w to miejsce, sprawdzając, czy znamy je, czy nie znamy, czy są osoby jakieś nowe. Z naszych danych statystycznych za zeszły rok wynika, że osób, do których trafiają osoby sleepworkerzy, jest ponad 400. Czyli mamy ponad 400 osób w Gdańsku, które mieszkają w przestrzeni publicznej. I ta przestrzeń publiczna są bardzo różne. To są od klatek schodowych, poprzez dworce, poprzez ogródki działkowe, w różnych miejscach, my to nazywamy miejscami niemieszkalnymi, to osoby przebywają.
A są jakieś takie dzielnice, w których więcej osób bezdomnych przebywa, czy...
To jest bardzo różnie. Oczywiście też patrząc się na okres roku, w okresie letnim mamy dość duży napływ osób, które przyjeżdżają żebrać w Gdańsku. I to nawet niekoniecznie są osoby bezdomne, ale osoby napływowe, które żebrają, też to monitorujemy. Tutaj bardzo ważną informacją jest to, że jest bardzo dobra współpraca. Akurat jutro mamy o 13:00 spotkanie takie zimowe z służbami, z instytucjami, które są zainteresowane właśnie tym problemem. Właśnie Straż Miejska, Policja, Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tworzymy taką koalicję, która powoduje, że te działania ukierunkowane do osób w kryzysie bezdomności są jednakowe i są skoordynowane. Czyli jeżeli jest patrol policji, to też są zapraszani streetworkerzy, którzy wiedzą, gdzie ten patrol ma jeździć, żeby te osoby w kryzysie bezdomności znaleźć. Oczywiście to jest ta interwencja, czyli jeszcze ogrzewalnia, która przyjmuje osoby pod wpływem alkoholu. Są noclegownie, ale mamy też system placówek, czyli schroniska z usługami opiekuńczymi. Bardzo ważnym elementem jest też system mieszkaniowy. Towarzystwo prowadzi około 120 mieszkań różnego rodzaju, gdzie osoby starają się po prostu wyjść z bezdomności, czy też okrzepnąć, dlatego że mamy też różne mieszkania. Mamy, począwszy od mieszkań treningowych, od dopłacania do mieszkań wynajmowanych przez osoby To oczywiście pytanie, czy już w kryzysie bezdomności, czy w momencie wyjścia z różnego rodzaju swoich problemów. No i mamy system housing first, czyli najpierw mieszkanie. I to jest, sądzę, że bardzo, tutaj na bardzo długą pewnie audycję, żebyśmy sobie o tym porozmawiali, ponieważ to jest zmiana w ogóle podejścia do pomocy. Dlatego, że tutaj mieszkanie nie jest traktowane jako nagroda w pewnym procesie, tylko jako narzędzie do tego, żeby w ogóle można było ten proces zacząć. Dlatego, że zauważyliśmy, że jest bardzo dużo osób właśnie na ulicy, które mieszkają od lat na ulicy, które z tego systemu, który mamy w Gdańsku, nie są w stanie skorzystać. Z różnych względów. Też i zaburzeń psychicznych niezdiagnozowanych. I żeby zacząć realnie pomagać takim osobom, my musimy najpierw dać im marchewkę, a dopiero później zacząć z nimi pracować nad zmianą postaw, nad zmianą całego życia. A więc tutaj zmieniamy kompletnie.
To mieszkanie jest tą marchewką?
Mieszkanie jest narzędziem. To znaczy po to, żeby ściągnąć osobę z ulicy, proponujemy mu to, że jesteśmy w stanie razem z nim podjąć decyzję o tym, że on schodzi z ulicy na mieszkanie. To jest bardzo ważne, że bardzo często w naszej mentalności jest tak, że mieszkanie, przecież jak ktoś ma mieszkanie, to już sobie powinien doskonale poradzić. Nie. Mieszkanie to dopiero jak wchodzi człowiek po 15 latach pobytu na ulicy do mieszkania, to dopiero zaczyna się problem związany z tym, że trzeba go tego mieszkania nauczyć od samego początku. Tutaj też zauważyliśmy, bo ten projekt już trwa parę ładnych lat, że dużym problemem dla nas jest też samotność. Nam się wydaje, że okej, dostał mieszkanie, to powinien się cieszyć, być zachwycony, zadowolony, no ale jest też samotność. Dlatego staramy się też budować taką wspólnotę, takie miejsce, gdzie osoby nawzajem siebie też dopingują i sobie wzajemnie pomagają, nawet tym, że są ze sobą.
Czyli opieka nie tylko ta taka materialna, ale też, można powiedzieć, w jakimś stopniu duchowa, że po prostu społeczeństwo
bycie,
się tworzy.
Bycie drugą tak. osobą. Kiedy pani wywoła hasło mądre pomaganie, jak mądrze pomagać, to zamiast dać 5 zł na ulicy, czy 2 zł na ulicy, to lepiej się zainteresować tą osobą. Spytać się, w jaki sposób, no to jest trudne, bo to wymaga od nas jednak zaangażowania. Też patrząc się na profilaktykę bezdomności, różnego rodzaju problemów społecznych, zainteresowanie drugą osobą na naszej klatce, osobą starszą, schorowaną, podejść, zapukać, spytać się, czy czegoś nie potrzeba, czy nie warto wspomóc w postaci zrobienia zakupów, czy czegokolwiek innego. To jest właśnie ta profilaktyka, która powoduje, że tych problemów społecznych jest coraz mniej.
Idziemy ulicą, widzimy osobę bezdomną. Jak jej możemy pomóc, żeby to było właśnie mądre pomaganie? Nie damy pieniędzy.
Nie.
Dać bułkę, kupić chleb?
Znaczy, lepiej, na pewno lepiej niż dać pieniądze, dlatego że w Gdańsku, tak jak wspominaliśmy, jest system wsparcia tych osób. Oczywiście niektóre osoby nie chcą z tego skorzystać ze względu na problem uzależnienia. I w tym momencie to, że damy tej osobie parę złotych na ulicy, jedynie powoduje, że na tej ulicy ta osoba zostaje. Mieliśmy taką akcję plakatową, nie dawaj pieniędzy na ulicy, bo ja na niej zostanę. No i coś w tym jest. Kiedy rozmawiamy z osobami, które już wyszły i z problemu uzależnienia, i z bezdomności, no to mówią cały czas o tym, że każdy z nich musiał dosięgnąć jakiegoś dna.
A to dno dla każdego jest inne.
Dla każdego jest kompletnie inne. Począwszy od okradania rodziny, od niewpuszczenia na Wigilię, od innych takich rzeczy, gdzie człowiek sobie zaczął uzmysławiać, co on ze swoim życiem zrobił. I dopiero to był taki impuls do tego, żeby to życie zmieniać. Do tego, że właśnie mówią, że tłumaczenie, to, że ktoś przyjdzie, mówi, zobacz, co ze swoim życiem robisz, to do nich nie docierało. Tak? Musiał być jakieś sięgnięcie dna i wtedy człowiek się zaczyna odbijać. W naszej pracy najtrudniejszą rzeczą jest to jest takie trywialne i niejednokrotnie w mediach właśnie o tym mówię, że najtrudniejszą rzeczą w naszej pracy jest to, żeby ludziom chciało się chcieć zmienić swoje życie. Ponieważ nam się chce im pomóc, ale to nie jest nasze chcenie, tylko oni muszą zmienić swoje życie, a nie my zmienić ich życie. To jest niby to samo, bo niby efekt ma być ten sam, ale to, że człowiek sam z siebie zaczyna się zmieniać, jest o wiele bardziej trwałe, no bo ta zmiana narzucona przez system, przez nas, jest zazwyczaj zmianą krótką. Póki jest u nas, to jest fajnie. Panowie też niejednokrotnie mówią, że jak czują bat nad głową, to się trzymają. Jak od nas wyjdą, to się już mają z tym problem. I to właśnie o to chodzi, żeby ta zmiana była wewnętrznie od człowieka, a nie narzucona przez innych.
Słyszałam, że tyle lat, ile się jest w bezdomności, tyle się wychodzi. Prawda to czy fałsz?
To jest jedna z teorii, która mówi właśnie o fazach bezdomności, o tym, jak długo się wchodzi w bezdomność. No bo pytanie, w którym momencie się wchodzi w bezdomność? Dlatego, że schroniska dla osób bezdomnych to już jest pewnego rodzaju apogeum tego, bo najpierw się pomieszkuje u znajomych, u przyjaciół. Mhm. Jak się już straci przyjaciół, to się szuka innych znajomych, innych przyjaciół. To wchodzenie w bezdomność jest tak naprawdę miękkie. To jest tak zwane gotowanie żaby, że okej, ja sobie radzę, przecież tutaj gdzieś pomieszkam w hotelu, w hotelowcu, wynajmę na chwilę mieszkanie, wynajmę to, wynajmę tamto. I nagle się okazuje w pewnym momencie, że staje się przed drzwiami schroniska dla osób bezdomnych, no jest ta decyzja. Coś w życiu poszło nie tak, coś muszę zmienić. No i fajnie, że szukam pomocy, tak? Bo to jest też bardzo ważny przekaz. Jeżeli mamy problemy, szukajmy pomocy u specjalistów. Jest ośrodek pomocy rodziny, który ma pełen wachlarz specjalistów, doradców, którzy mogą wesprzeć, asystentów rodziny. I jeżeli widzimy, że coś się dzieje w naszym życiu, nie bójmy się poprosić o pomoc.
Dużo jest osób bezdomnych w naszym województwie?
To jest ponad 4 tysiące osób. W całej Polsce jest około 32 tysięcy osób. To są dane z liczenia z lutego tego roku. Ja tutaj zawsze mówię o tym, ponieważ metodologia liczenia mówi o tym, że spisujemy tych, do których dotrzemy danego dnia, danej nocy. Zawsze mówię o tym, że to jest nie mniej niż te 32 tysiące. No i oczywiście duże dywagacje osób, które zajmują się przedmiotem kryzysu bezdomności. Kogo traktować jako osobę w kryzysie bezdomności? Czy osoby, które są już w mieszkaniach, które są w procesie wychodzenia, to są jeszcze osoby bezdomne, czy nie? Także tutaj jest też mocna dyskusja, jak liczyć, kogo liczyć, no bo faktycznie, czy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, to jest bezdomność, czy nie jest bezdomność? No jest dużo dywagacji takich dość ciekawych dla osób zajmujących się naukowo tą dyscypliną. Dla nas każda osoba, która potrzebuje naszego wsparcia, staramy się jej po prostu pomóc.
Są jakieś grupy, które są najczęściej narażone na bezdomność? Można tak to określić?
No oczywiście, patrząc się na taką statystykę, no to 80% populacji osób w kryzysie bezdomności to są mężczyźni. W tej chwili są to osoby starsze, powyżej 50 roku życia, to jest większość osób. Z wykształceniem podstawowym, to jest podstawowym, zawodowym, to jest ta grupa. Chociaż zdarzają się też i wykładowcy uniwersytetów, osoby naprawdę dobrze sytuowane w swoim życiu. No nagle coś się zdarzyło, że przestali sobie radzić, a wydawało się, że sobie doskonale radzą. Dlatego też mówię o tym, że jak widzimy symptomy, jak widzimy, że coś się dzieje, nie bójmy się szukać pomocy u specjalistów.
Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Ze mną w studiu Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Gdańsku. Dzisiaj rozmawiamy o mądrym pomaganiu. Ja przeczytałam, że zeszłoroczne ogólnopolskie badania bezdomnych wykazały, że wśród najczęstszych przyczyn bezdomności to są uzależnienie od alkoholu, konflikt rodzinny i eksmisja albo wymeldowanie.
Tak, tylko że to są zazwyczaj rzeczy, które są wynikiem jakichś problemów. Eksmisja, wymeldowanie, no to pewnie związane albo z zadłużaniem mieszkań, albo też z konfliktami związanymi ze społecznością klatkową, lokalną, która tam jest. A co może być wynikiem czy zbieractwa, czy innych rzeczy, które powodują, że ta osoba nie funkcjonuje normalnie w społeczeństwie. Ja też jestem daleki od przyrównywania bezdomności wprost z uzależnieniami, z alkoholizmem. Dlatego, że w placówkach dla osób bezdomnych jest taka zasada, że jeżeli ktoś wypije alkohol, to jest z tego schroniska usuwany. I kiedy spojrzymy na ogół naszego społeczeństwa, kiedy przy okazji meczu reprezentacji alimentacji czy jakichkolwiek innych rzeczy jednak to piwo jest rzeczą normalną, no to patrząc się na to, że jak bezdomny wypije piwo, traci swoje miejsce spania, pobytu, no to jest troszeczkę gorzej niż, znaczy nie troszeczkę, bardzo inaczej niż normalnie.
A bezdomni korzystają z tych schronisk, z tych miejsc, gdzie mogą zostać na noc?
Tak, korzystają, zwłaszcza w tej chwili widzimy, że w noclegowniach, które są takimi interwencyjnymi miejscami, gdzie człowiek może przyjść, przenocować, nie jest to placówka całodobowa, widzimy, że bardzo dużo osób, dlatego że nam populacja osób po prostu bezdomnych się starzeje, korzysta z noclegowni, znaczy ze schronisk i schronisk z usługami opiekuńczymi. To jest też coś nowego, co zaczynamy zauważać i zaczyna wchodzić w działania systemu wsparcia, dlatego że w Gdańsku w zeszłym roku otworzyliśmy jako towarzystwo w Gdańsku Przegalinie schronisko z usługami opiekuńczymi dla 80 osób. Jedno mamy na Oruni. Miasto Gdańsk w tej chwili też planuje budowę następnego, też dla 80 osób, dlatego że populacja osób w kryzysie bezdomności bardzo mocno nam się starzeje.
Czyli ta pomoc medyczna bardzo potrzebna.
Tak, takie wsparcie osób trzecich, takiego asystenta, który jest w stanie pomóc w załatwieniu tych takich podstawowych rzeczy związanych, czy to z umyciem się, czy z higieną, czy z innymi niezbędnymi rzeczami. Także no, tak jak cała populacja Polski mocno się starzeje, tak samo populacja osób w kryzysie bezdomności też się bardzo mocno starzeje.
A patrząc na przestrzeni lat, to też się zmieniają osoby bezdomne?
No ja już...
Kiedyś kto indziej był, a teraz kto inny?
Ja już w towarzystwie pracuję 32 lata, także jest to kawał czasu i bardzo mocno widzę zmianę. To znaczy początek, kiedy zacząłem w 1994 roku w Gdańsku Przegalinie właśnie, bo Gdańsk Przegalino był pierwszą placówką w Trójmieście dla osób w kryzysie bezdomności. To był stary budynek po szkole przedwojennej, także no, tam warunki były też bardzo mocno trudne.
Trudne.
To bardzo mocno zauważam, że w pewnym momencie, kiedy ja zaczynałem, ta bezdomność była bardzo mocno powiązana z ekonomią. To znaczy było bardzo dużo osób w wieku produkcyjnym, którzy nie mogli znaleźć pracy, legalnej pracy i po prostu nie mieli gdzie się zatrzymać i po prostu byli w schroniskach dla bezdomnych. Pochodzili zazwyczaj z hoteli robotniczych, z miejsc, gdzie duże zakłady pracy po prostu przestawały funkcjonować i trafiali po prostu na ulicę.
A teraz?
A teraz, kiedy wprowadziliśmy te systemy mieszkaniowe, o których mówimy, gdzie osoby, które zarabiają, jesteśmy w stanie wesprzeć ich nawet finansowo w wynajęciu pokoju, w tej chwili zaczynamy mieć coraz więcej osób, które wymagają wsparcia osób trzecich. Także to się bardzo mocno zmieniło. Ja tu się też śmieję, kiedy tak dyskutujemy w Polsce, bo to w Gdańsku najbardziej widać, że do niedawna placówki dla osób w kryzysie bezdomnych były też po części sprzątane, czyszczone, remontowane przez samych podopiecznych. W tej chwili takich podopiecznych nie mamy i musimy coraz więcej wynajmować, zatrudniać firm sprzątających po to, żeby tą czystość zachować, ponieważ no, osoby będące na wózkach, na chodzikach, nie są w stanie niektórych czynności wykonywać. Oczywiście staramy się robić wszystko, żeby dać zajęcie tym osobom, żeby nie siedziały i nie czekały tylko i wyłącznie na śmierć, ale dać im nadzieję na normalne funkcjonowanie. No ale to jest coraz bardziej trudne i coraz bardziej kosztowne.
Co jest najtrudniejsze, żeby kogoś wyciągnąć z bezdomności? Czy to, co pan powiedział, żeby tej osobie się chciało?
Tak, to jest najtrudniejsze, dlatego że mamy bardzo rozbudowany system, nie tylko...
Ale to ja zapytam, to dlaczego tej osobie się nie chce, skoro może widzieć perspektywę? Rozmawia o możliwościach.
Wie pani, no to jest też tak, że czasami traci wiarę w siebie. Ileś razy w życiu człowiek próbował i ileś miał niepowodzeń i trzeba go na tyle wesprzeć, żeby znowu w siebie zaufał sobie, że da radę. No i to, o czym też mówiliśmy, kwestia samotności. Osoby boją się tego bardzo mocno. Schronisko jakie jest, takie jest, ale jest grupa ludzi. Grupa ludzi, która, ponieważ kiedy byśmy poszli do placówki dla osób w kryzysie bezdomności, oni zawsze powiedzą, że oni nie chcą tutaj być, nie chcą wyjść jak najszybciej. mieliśmy takie przykłady z różnego rodzaju projektów, gdzie mieliśmy osoby, które wytypowaliśmy właśnie do systemów mieszkaniowych i nagle 2-3 tygodnie przed wyprowadzką nam zaczynał zapijać, uciekać. Kiedy analizowaliśmy, rozmawialiśmy z tą osobą, okazywało się, że on bał się tej zmiany. Bał się zmiany, mówił, że on już tyle lat, on nie wie, czy da radę, już tyle razy próbował, a zostanie odrzucony. To jest kwestia przełamywania swoich obaw, swoich stereotypów, tego, że to jest też bardzo ważne, że w pomaganiu nie można zrobić tak, że dajemy mieszkanie, nagrodę i zostawienie tej osoby same sobie. Ja niejednokrotnie w mediach ogólnopolskich widziałem, że było, że zostały mieszkania socjalne wyremontowane, po czym po 2 miesiącach zdewastowane. No tak, jeżeli damy tylko mieszkanie, a nie damy wsparcia, próby zmiany, ja też...
Tak, bo to jest
ten
nauczenie
przykład,
się życia. Tak,
ja ten też przykład na przykład, ten przykład mówiący o daniu wędki, a nie ryby, mówię okej, tylko że jak ja dostałem wędkę, to ja nie wiedziałem, jak się nią posługiwać. Musiałem mieć kogoś przy sobie, kto mnie nauczy zakładać przynętę, pokazać, w którym miejscu należy tą rybę łowić, bo nie wszędzie one przecież tak naprawdę są. A więc oprócz dania wędki musimy dać kogoś, kto tą wędką nauczy osobę po prostu łowić te ryby. I tu jest ta sama analogia. Nie tylko i wyłącznie wsparcie, mieszkanie, ale osobę, która będzie towarzyszyła, będzie asystowała i będzie wspierała osobę, która się po prostu od nowa uczy funkcjonowania w społeczeństwie.
To jest innowacja.
Bo
ciekawi mnie jeszcze, czy są jakieś inne propozycje, pomysły, które możemy ściągnąć do nas, nie wiem, czy to z innych województw, czy krajów, też w pomocy właśnie osobom bezdomnym.
No, cała ten Housing First, który prowadzimy, to są rzeczy, które w Europie, na świecie, o których się dużo mówi, które są wprowadzane. Tutaj Finlandia jest bardzo fajnym przykładem, gdzie tylko i wyłącznie zostawiono placówki interwencyjne i to w małym zakresie, żeby ktoś, kto nagle trafia na ulicę, był zabezpieczony, a całą resztę pracy wykonuje się w mieszkaniach, no to są rzeczy, które, w którą stronę idziemy, bo to widać też, że to daje największy progres w funkcjonowaniu tych osób.
Największe bariery w wychodzeniu, jak idzie streetworker i zaczyna rozmawiać z osobą bezdomną, proponuje jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią rzecz, ta osoba woli zostać tam, gdzie jest? Czy może zaczyna korzystać i w pewnym momencie dopiero przestaje?
Właśnie, podstawową rzeczą to jest nawiązanie relacji. Jeżeli trafiajmy na nową osobę, to tak naprawdę te relacje muszą być nawiązane po to, żeby było zaufanie, że streetworker, który przychodzi, może faktycznie pomóc, a nie na zasadzie, że pokaże policji, gdzie jest to miejsce, gdzie on bywa, żeby go tam stamtąd przepędzać. I ta relacja, te rzeczy powodują, że po jakimś czasie te osoby zaczynają korzystać. Nawet jeżeli nie z placówki, to z różnego rodzaju innych rzeczy. Na przykład zapisanie do lekarza, inne takie rzeczy, które ułatwią mu funkcjonowanie na ulicy. I to jest ważne, żeby to się nam przywija cały czas w tym wywiadzie, że osoba nie może być samotną wyspą. Zawsze potrzebuje drugiej osoby, zawsze potrzebuje relacji z drugą osobą po to, żeby normalnie funkcjonować.
A podczas tego liczenia bezdomnych w nocy, które było, akurat też na nim byłam, padało takie pytanie, czego najbardziej panu, pani potrzeba? Czego potrzeba bezdomnym? Co oni mówią? Co takiego jest największą potrzebą dla nich?
Znaczy zawsze pada mieszkanie. Jakbym miał mieszkanie, to bym sobie doskonale poradził. Z naszych doświadczeń, to o czym też dyskutowaliśmy, wynika, że nie do końca. No oczywiście osoby czasami mówią, że chcą spokoju, żeby nikt ich nie nękał, nie przychodził, bo chcą spokoju. No to też jest niedobre, tak? Bo to polega na tym, że ktoś po prostu rozłożył ręce i się poddał i czeka na ostateczne rozwiązanie. No i tutaj to są te rzeczy. Oczywiście praca. Też warto podkreślić, że towarzystwo prowadzi 4 centra integracji społecznej. One nie są tylko i wyłącznie skierowane dla osób w kryzysie bezdomności, ale do innych grup, które mają problemy ze znalezieniem się na otwartym rynku pracy. I to jest też bardzo fajny właśnie mechanizm uczenia funkcjonowania. Kiedy się pytają mnie, na czym polega ta reintegracja zawodowa w CIS-ach, ja mówię, od pierwotnej, czyli od tego, żeby nauczyć człowieka do tego, żeby przyjść na odpowiednią godzinę, być te 8 godzin w pracy i nie pozabijać się nawzajem, do tego, że dajemy kursy specjalistyczne i wysyłamy do pracodawców, którzy zatrudniają te osoby. Tak naprawdę mamy około 50% sukces w postaci zatrudnienia osób po centrach integracji społecznej, chociaż też widzimy coraz trudniejszą grupę osób, która do nas trafia. Dlatego, że to są ludzie, którzy wymagają kompletnie innego wsparcia. Dlatego mamy różnego rodzaju fajne, bardzo ładne, kolorowe warsztaty w postaci rękodzieła, nie szukania na wolnym rynku zatrudnienia, ale bardziej spowodowania, że ta osoba właśnie nie czuje się samotna w domu, wychodzi z domu i ma jakieś zajęcie, które daje konkretny efekt. Czapkę, szalik czy inne rzeczy.
To musimy już powoli kończyć. To tak jeszcze raz zapytam, żeby to ładnie wybrzmiało. Idziemy, widzimy osobę bezdomną. Jak mądrze jej pomóc?
Zainteresujmy się tą osobą i zaczynamy okres zimowy. Pamiętajmy, że osoba leżąca na śniegu, jest duże zagrożenie, że nam zamarznie. I to wcale nie wiadomo, czy to jest osoba bezdomna, bo to mogą być osoby, które mają różnego rodzaju inne rzeczy. A więc po pierwsze, zainteresowanie, podpytanie i pokierowanie, czy to do ośrodka pomocy rodzinie, czy to do innych instytucji, które wspierają osoby w kryzysie bezdomności. Według mnie najłatwiejszą, rozgrzeszającą nasze sumienie rzeczą jest danie 5 zł, bo znaczy, że pomogłem, a to niejednokrotnie powoduje, że ta osoba idzie do najbliższego sklepu i kupuje wino czy inną rzecz, żeby się po prostu
napić. I na ulicy zostaje.
I na ulicy zostaje, bo jest, jego potrzeby są zaspokojone na ulicy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, dzisiaj moim i Państwa gościem był w studiu pan Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Gdańsku. A audycję zrealizowała Basia Kopaczewska, Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier.